Cześć, witajcie w kolejnym, już 24. odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód.
Ach, jak ten czas leci. Cześć, z tej strony Dominika.
I z tej strony Kuba. No i taka informacja też dla was, to jest 24. odcinek, co znaczy, że podcast zaczęliśmy równo pół roku temu.
Wow, nie wiem w ogóle, kiedy to zleciało. To niesamowita przygoda.
Minęło pół roku, mamy 24 odcinki główne, 3 odcinki specjalne, jeśli dobrze liczę. No i wiele planów na to, co będzie się działo dalej. Na następne pół roku mamy sporo pomysłów.
Dokładnie tak. I rozwijamy się i idziemy do przodu. Dzisiejszy odcinek, który dla was przygotowaliśmy, jest arcyciekawym wywiadem. Nie chcę zdradzać za wiele. Zaraz połączymy się z naszym gościem. I o czym to właściwie będzie? Trochę o poezji, trochę o wojnie, o dalekich krajach. No posłuchajcie sami. Naszym gościem dzisiaj jest Piotr Łukasiewicz, polski żołnierz, politolog, dyplomata, pułkownik rezerwy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej i w latach 2012-2014 ambasador Polski w Afganistanie. I właśnie o Afganistanie będziemy dzisiaj rozmawiać. Natomiast na początek chcieliśmy oczywiście pana przywitać i zadać pierwsze, najważniejsze pytanie, którym tytułem powinniśmy się do pana zwracać. Bo mamy tutaj pewien zgrzyt ze względu na to, że...
Ja pamiętam zajęcia z panem ambasadorem na Akademii Młodych Dyplomatów.
A ja znowu na Uniwersytecie Jagiellońskim zajęcia z panem doktorem. Jak z tego wybrnąć? I oczywiście przede wszystkim dzień dobry.
Dzień dobry. Więcej tytułów, dłużej tytułów niż człowieka, tak bym odpowiedział poetycko, a dyplomatycznie... Pozostawię Państwu do wyboru, jak się do mnie zwracać i zostawię Was z tym kłopotem, ponieważ ja sam mam kłopot z tym, jak się oceniać. Gwoli wyjaśnienia, nie posiadam tytułu ambasadora tytularnego, tak to jest formalnie nazywane w naszym MSZ-cie, to znaczy nie jestem mianowanym ambasadorem dożywotnio. Pełniłem tę rolę w latach 2012-2015, do końca 2014 roku i wówczas formalnie byłem ambasadorem rzeczywiście Rzeczpospolitej Polskiej w Afganistanie i miałem prawo do używania tego tytułu w korespondencji formalnej. Aczkolwiek w życiu tak zwanym towarzyskim, w życiu społecznym czasami zdarza się, że tak jak Państwo zaczęli tą rozmowę dzisiaj, zdarza mi się również być tytułowanym ambasadorem, co traktuję jako miłe przypomnienie bardzo ekscytującego czasu mojego życia zawodowego i również prywatnego.
No i my chyba trochę tutaj o tę pracę na placówce zahaczymy, więc trochę tutaj będzie okazji może do powspominania. A chcieliśmy zacząć od takiego pytania, jaka w ogóle jest droga do zostania ambasadorem? Bo zdaję sobie sprawę z tego, że jest kilka, ale w jaki sposób pan został ambasadorem?
Częścią mojej takiej własnej legendy życiowej jest właśnie odpowiadanie na tego rodzaju pytanie, jak się zostaje ambasadorem, więc ja zawsze odpowiadam, nie wiem. Znaczy, wiem oczywiście, jakie są formalne kroki, natomiast moja droga była specyficzna w tym sensie, że ja z Afganistanem byłem związany wcześniej, ze sprawami afgańskimi, byłem związany wcześniej jako żołnierz. Byłem uczestnikiem misji w kontyngentów wojskowych wcześniej, w Iraku, w Pakistanie również, pracowałem na placówce w Pakistanie jako atasze wojskowy. Następnie przeniosłem się z Pakistanu do Afganistanu, do Kabulu na początku 2007 roku i od 2006 roku zajmowałem się z Afganistanem jako żołnierz. Jako dyplomata, jako uczestnik kontyngentów, jako analityk, jako doradca ministra obrony narodowej. I w 2011 roku, przepraszam, tu muszę się cofać do dat dość precyzyjnie. W 2011 roku, kiedy zwalniało się stanowisko ambasadora na placówce w Kabulu, gdzie wcześniej, jak mówię, pracowałem jako atasze wojskowy, minister Sikorski, który znał mnie jako żołnierza, plus oczywiście jego, przede wszystkim jego współpracownicy, zaproponowali mi objęcie tej placówki, mając też nie tylko dla moich jakichś osobistych zalet przede wszystkim, ale dlatego, że okres 2012-2014 miał być, jak się wówczas wydawało, kluczowym dla Afganistanu, dla misji NATO w tamtym kształcie, w którym wówczas się znajdowała, miał być kluczowym okresem, no przede wszystkim zamykania tej misji, kończenia misji wojskowej w tej największym wymiarze bardzo ofensywnym, gdzie prawie 150 tysięcy personelu wojskowego i cywilnego brało udział po stronie NATO w tym konflikcie. A 14 rok, co obwieścił ówczesny prezydent USA Obama, 14 rok miał być rokiem zamknięcia tej operacji. W związku z czym nasze przywódcy, kierownictwo MSZ-u, kierownictwo państwa pomyślało sobie pewnie, że doświadczony żołnierz, znający specyfikę wojskową, lubiący Afganistan, nie mający dość dobrze rozpoznane korytarze ludzi i zagadnienia afgańskie, będzie chyba dobrym przedstawicielem polskich interesów w tym specyficznym okresie, i dlatego padło na mnie. Oczywiście ja zgodziłem się z wielką ochotą, bo przede wszystkim to jest olbrzymie wyróżnienie, ale również była to dla mnie możliwość powrotu do Afganistanu, ale również takie wydawało mi się piękne zwieńczenie mojej kariery wojskowej, którą zakończyłem w 2012 roku, ponieważ żeby zostać ambasadorem musiałem przejść do rezerwy, czyli zakończyć swoją służbę wojskową.
Mhm. A to wspaniale, a w takim razie na czym polegała pana doktora praca na placówce w Afganistanie?
Tak jak powiedziałem, wcześniej pracowałem jako atasze wojskowy, czyli to jest, atasze wojskowy jest drugim według konwencji wiedeńskiej, która z 1815 roku, która ustawiła hierarchię ważności stopni dyplomatycznych i funkcji dyplomatycznych, jest drugim najważniejszym po ambasadorze dyplomatą, formalnie reprezentującym ministra obrony narodowej oraz sprawy wojskowe, szeroko rozumiane w kontaktach dwustronnych między państwami, które nawiązały relacje dyplomatyczne. Więc ja tę funkcję pełniłem od 2006 do 2010 roku. Później byłem jeszcze pełnomocnikiem MON do spraw Afganistanu. Pełniąc, zwłaszcza w kraju, w którym trwa wojna i w którym zaangażowane są siły zbrojne państwa wysyłającego takiego dyplomatę, czyli Polski w naszym przypadku, no jest to funkcja wyjątkowo specyficzna, ponieważ po pierwsze dyplomata wojskowy zajmuje się próbami nawiązania współpracy wojskowej między Polską a Afganistanem, a ponieważ w Afganistanie trwała wojna, bo pewnie o tym jeszcze porozmawiamy, wojna domowa, wojna, bardzo istotny konflikt wewnętrzny, w którym Polska jako członek koalicji natowskiej uczestniczyła, dodatkowo był ten wymiar można powiedzieć, ochrony interesów polskiego kontyngentu. Co przez to rozumiem? No to oczywiście przede wszystkim było takie kwestie informowania polskiego wojska, polskiego kontyngentu o tym, co dzieje się w Afganistanie poza ich takim wąskim spektrum stricte wojskowym, koalicyjnym. Była to oczywiście próba docierania do zarówno oficjalnych polityków afgańskich uznawanych przez koalicję, jak i strony przeciwnej, umownie nazywanej talibami, po to, aby bezpieczeństwo polskich żołnierzy było spełniane na możliwie wysokim poziomie. To oczywiście była koordynacja również pomocy wojskowej dla Afganistanu, kierowanej indywidualnie przez Polskę, dwustronnie przez Polskę, dostarczanie uzbrojenia, dostarczanie amunicji, różnego rodzaju wsparcia, którego Polska wówczas udzielała Afganistanowi. Więc to były takie, można powiedzieć, funkcje wychodzące poza zwykły zakres funkcji atasze wojskowego w krajach, które nie są ogarnięte konfliktem zbrojnym. I tego rodzaju zadania z tego rodzaju zadaniami gładko przeszedłem do pełnienia funkcji ambasadora od 2012 roku, kiedy również trzeba było dbać o interes polskiego kontyngentu wojskowego, ale wówczas jakby w mojej pracy doszedł ten istotny element, to jakby zrozumiałem w trakcie tego właśnie przejścia z życia wojskowego na cywilne, jak bardzo jednostronnie myśmy podchodzili, Polska podchodziła do zagadnień afgańskich, tak bardzo stricte wojskowo i wydawało mi się wówczas, było moje takie osobiste zrozumienie, że nasz kontyngent potrzebuje takiego no właśnie silnego rozpoznania, można powiedzieć, sytuacji politycznej w Afganistanie, ale również w samej koalicji. To znaczy, co robią partnerzy amerykańscy, co robią partnerzy z innych państw przewodzących wówczas koalicji, po to, żeby ten kontyngent wówczas łatwiej wycofać w sposób bardziej zorganizowany i bezpieczniejszy, możliwie jak najbardziej bezpieczny dla naszych żołnierzy. I stąd moje zainteresowania nie tylko sytuacją wojskową, ale również przede wszystkim sytuacją polityczną, zarówno w Afganistanie, jak i wśród koalicjantów naszych, tworzących wówczas koalicję natowską, tak zwany ISAF.
Właśnie, jeszcze wrócimy do relacji polsko-afgańskich, ale chciałbym zadać takie pytanie, czy uważa pan, że decyzja o zamknięciu placówki w Afganistanie była słuszna?
No tutaj skaczemy na sam koniec mojego pobytu w Afganistanie, czyli to jest ostatnia, druga połowa 2014 roku. Żeby na to pytanie odpowiedzieć w sposób najbardziej możliwie wyważony, to muszę troszkę opowiedzieć o tym, jak wyglądało nasze życie zawodowe w Afganistanie. To nie tylko moje, ale również moich poprzedników, Jacka Najdera, Macieja Langa i wielu innych dyplomatów. Placówka w Afganistanie, ambasada Polski w Afganistanie była miejscem wyjątkowo ciężkim, można tak powiedzieć, do życia. To były dwie niewielkie wille otoczone jakimiś zasiekami, wysokimi murami, z wiecznie chodzącym generatorem prądu, który w zasadzie myśmy się już przyzwyczaili do nieustannego łomotu tego generatora, więc była to placówka ciężka do życia. Oczywiście narażeni byliśmy na wiele wyzwań związanych z życiem w tak ubogim miejscu, nie tylko takich życiowych, ale również oczywiście było istotne zagrożenie terrorystyczne również wobec wszystkich placówek dyplomatycznych w Kabulu. W związku z tym, żeby lepiej zabezpieczyć naszych dyplomatów, chroniących ich ówczesne biuro ochrony rządu, placówka ta była mocno doinwestowywana przez kolejnych ministrów spraw zagranicznych i MSZ dość dużo łożył na placówkę kabulską. To było nie tylko kwestie murów, zasieków i bogatego wyposażenia ochronnego, ale również wydatków, sam BOR ponosił olbrzymie wydatki związane z wyposażaniem, wysyłaniem praktycznie co kilka miesięcy 20 ludzi do ochrony placówki. Tam służyło, 20 funkcjonariuszy BOR-u, a dyplomatów samych było około 5, więc koszty były tego były dość znaczne. I oczywiście państwo polskie ponosiło te koszty, ponieważ funkcjonowała misja ISAF, czyli misja natowska, i wiadomo było, że z tymi kosztami nie można się liczyć, bo chodziło o bezpieczeństwo ludzi. W momencie, kiedy wiadomo było, że misja się kończy, że kontyngent zostanie znacznie zmniejszony z poziomu około 2,5 tysiąca do tej chwili obecnie to jest około 300 żołnierzy, no powstało pytanie takie no dość chyba zasadne o koszty utrzymywania tak drogiej placówki oraz o równoważenie interesów, czy tak powiem interesy dwustronne polsko-afgańskie są na tyle istotne, żeby te koszty ponosić, nie mówiąc o tym, że oczywiście to zagrożenie terrorystyczne wobec dyplomatów, wobec obcokrajowców w Afganistanie cały czas rosło od 2014 roku. I tego rodzaju kalkulacja została podjęta. Ja w niej uczestniczyłem również, więc pytano mnie o zdanie. Ja je przedstawiałem w sposób najbardziej, wydaje mi się, racjonalny. To znaczy uważałem, że placówka ta powinna zostać w takiej formie, jakiej istniała, może nie tyle zlikwidowana, co zdecydowanie zmniejszona. To znaczy były opcje dołączenia do innych ambasad, być może znalezienia jakiejś reprezentacji w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej, która miała swoje służby działań zagranicznych, która miała swoją siedzibę również w Kabulu, czy też objęcia Afganistanu, tak mówiąc kolokwialnie, nadzorem dyplomatycznym przez polską ambasadę, czy to w Indiach, czy w New Delhi. I wydaje mi się, że ta decyzja była w pewnym sensie zasadna. To znaczy mówię, no, koszty zagrożenia przewyższały jakby sens utrzymywania tej placówki. Oczywiście można powiedzieć tak, stosunki dyplomatyczne utrzymuje się niezależnie, z jakimiś państwami utrzymuje się niezależnie od kosztów. Polska ma ponad 100 ambasad w różnych miejscach, które niekoniecznie są pierwszorzędnym zainteresowaniem politycznym, dyplomatycznym, międzynarodowym dla Polski, a jednak te placówki są utrzymywane. Oczywiście trzeba patrzeć na ówczesną kalkulację, przede wszystkim zagrożeń bezpieczeństwa i taką wówczas podjęliśmy wspólnie i stąd decyzja o, no właśnie, najpierw była decyzja, próba znalezienia mniejszej placówki, mniejszej obecności. Ostatecznie padło na to, że Polska będzie reprezentowana w Afganistanie przez ambasadora urzędującego w New Delhi, w Indiach. Nie mam po tych 5 latach, które minęło tej decyzji, nie mam szczerze mówiąc zdania, czy to było słuszne, czy niesłuszne. Po prostu się wydarzyło. Sądzę, że z pewnością, na pewno Polska straciła istotne źródło informacji na temat tego, co dzieje się w Afganistanie. O, tak powiem, tak informacyjnie. Ambasada była wartościowym źródłem informacji, ale zyskała bezpieczeństwo ludzi tam pracujących. Relacje polsko-afgańskie ani nie ucierpiały od tego, ani nie wzrosły. One były na niskim poziomie przed założeniem tej placówki i tak naprawdę uzasadnieniem jej założenia były właśnie relacje wojskowe, które się zakończyły w 2014 roku. Trwają jeszcze jakieś takie szczątkowe relacje wojskowe. No jak powiedziałem, Polska ma swój kontyngent w Afganistanie wciąż jeszcze, ale zdaje się, że to jest ostatni rok, że prezydentura Donalda Trumpa zakończy się, przynajmniej ta pierwsza kadencja, decyzją o wycofaniu wojsk amerykańskich, a co za tym idzie również ograniczeniu obecności natowskiej w Afganistanie i to będzie faktyczny koniec przygód NATO w Afganistanie.
Okej, okay, to wszystko jasne.
Rozumiemy. Chcieliśmy też jeszcze dopytać, jakby pan doktor scharakteryzował generalnie stosunki polsko-afgańskie, czy historycznie, czy współcześnie. Odrobinę wspomnieliśmy ten aspekt wojskowy, ale też tak szerzej, pozawojskowo.
Stosunki, bo oczywiście, co jest rolą dyplomaty? Rolą dyplomaty przede wszystkim jest opowiadanie anegdot. Więc ja chciałbym taką fajną anegdotę opowiedzieć o tym, jakie potencjalnie mogłyby być stosunki polsko-afgańskie, jakie były w przeszłości. To fajnie zobrazuje państwa pytanie. Otóż miałem takiego znajomego przyjaciela, który był dyrektorem protokołu dyplomatycznego, dyrektorem jednego z departamentów w MSZ-cie w Kabulu, afgańskim w Kabulu, który, co ważne, również był członkiem rodziny królewskiej. Król został obalony, co prawda w Afganistanie został skazany na banicję w latach 60., przepraszam, w latach 70., uciekł do Rzymu, natomiast rodzina królewska wciąż liczni potomkowie, liczne koligacje sprawiają, że w Afganistanie wciąż mieszka wielu członków rodziny królewskiej. No i tenże dyrektor opowiedział mi taką fajną historię. Jechaliśmy przez Kabul razem. On mówi, słuchaj, tutaj w tym budynku mieściło się archiwum naszej króla, rodziny królewskiej. I ja tam kiedyś znalazłem korespondencję króla, który w latach 20. przebywał z wizytą w Polsce. To był 20. bodajże 8. rok. Wtedy Polska zresztą nawiązała formalne relacje dyplomatyczne, otworzyła swoją placówkę w Afganistanie. I król pisał do swojego brata list, ten mój znajomy mi opowiadał, list następującej treści. Mój ukochany królewski bracie, pozdrawiam cię z Europy, gdzie odbywam podróż. Jakże cieszę się, jakże zazdroszczę ci, że przebywasz w naszym pięknym Kabulu, cieszysz się słońcem i pomarańczami, granatami, bo ja muszę spędzać czas w tej Europie. Jestem teraz w Polsce, gdzie oglądam kolejne fabryki, kolejne dworce kolejowe, kolejne fabryki. To jest niesłychanie nudne zajęcie. Chciałbym już wrócić do Kabulu. Więc to było takie świadectwo królewskie, ale całe to archiwum spłonęło w czasie bombardowań Kabulu w latach 80., w czasie wojny domowej w latach 80. i 90. przede wszystkim. Więc nawet to. No właśnie, to tutaj jakby dlatego to obrazuje te relacje polsko-afgańskie. One mogły być inne, one mogłyby być bogatsze, one mogłyby być, na przykład stosunki gospodarcze mogłyby być znacznie szersze, większe i przynoszące zyski obu stronom. Natomiast zwłaszcza historia Afganistanu spowodowała, że nawet takie próby, one po prostu spłonęły, mówiąc tak obrazowo, w ogniu wojny domowej i nie udało się tych relacji zbudować na normalnych zasadach, bo też Afganistan jest państwem, które no, co najmniej od 79 roku pogrążony jest do dzisiaj, praktycznie do dnia dzisiejszego. Pogrążony jest po prostu w wojnie domowej, przybierającej rozmaite oblicza interwencji rosyjskich, amerykańskich, talibskich, pakistańskich, znowuż amerykańskich, natowskich, obecnie się w jakiś sposób kończących. Więc to są te bardzo skomplikowane losy, które w ogóle wpływają na to, że Afganistan jest niezbyt mocno pożądanym partnerem międzynarodowym, zwłaszcza dla krajów leżących daleko. Na pewno jest problemem międzynarodowym w regionie Azji Centralnej, Azji Południowo-Centralnej. Natomiast no, te relacje polsko-afgańskie, one nie są zbyt bogate. Oczywiście GUS podawał w latach poprzednich jakieś obroty handlowe rzędu 2 milionów dolarów rocznie, co jest oczywiście sumą zupełnie nieistotną. Polegało to przede wszystkim na imporcie jakichś suszonych owoców, dywanów, rękodzieła do Polski i sprowadzaniu z Polski lekarstw bardzo niewielkiej ilości, więc nawet te relacje gospodarcze były bardzo, bardzo, bardzo słabe. On niestety nie udało się ich wzbudzić, zwiększyć tych relacji. No właśnie, dlatego, że w Afganistanie po prostu trwa wojna domowa, tam jest wszystko nietrwałe po prostu i bardzo, 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 bardzo doraźne. Bardzo się cieszę jednak mimo wszystko tego, że mimo tych moich niezbyt może optymistycznych diagnoz dotyczących relacji, że jednak Afgańczycy utrzymali swoją ambasadę dużą, piękną w Warszawie. Wciąż te relacje, przynajmniej po ich stronie, są pielęgnowane. Ambasada afgańska w Warszawie odgrywała bardzo specyficzne role, zwłaszcza w czasie latach 90., kiedy w Afganistanie trwała dyktatura talibów i ówczesny front północny, czyli tadżyckie ugrupowania zdecydowały się na kontynuację, miały swoje przedstawicielstwo w postaci ambasady, no, uznawanej za jakąś reprezentację dyplomatyczną w Polsce, ale również na terenie całej Europy, to znaczy na wielu państwach europejskich ta ambasada miała swoje funkcje pełniła, bardzo istotne. Przez tę ambasadę płynęło wsparcie dla Frontu Północnego, co było ważne dla nich wówczas. I dlatego ta ambasada została utrzymana nawet mimo naszej decyzji o jej zamknięciu i przeniesieniu relacji do New Delhi. Co jest moim zdaniem istotnym gestem Afgańczyków.
A może nam pan powiedzieć, jakim krajem w ogóle jest Afganistan? Jakie są jego największe problemy, zalety? Jak żyją ludzie?
No na pewno wojna
domowa. Wojna domowa, tak, oczywiście. Tak. Wojna domowa jest najbardziej taką dystynktywną cechą Afganistanu. Z tym pytaniem mam pewien problem, ponieważ ludzie, którzy przyjeżdżają do Afganistanu, przede wszystkim zachwycają się przyrodą, a ja powiedziałbym, że jej brakiem, bo jest to bardzo, w moim przynajmniej odczuciu, ja spędziłem sporo czasu podróżując po Afganistanie indywidualnie, sam lub z przyjaciółmi swoimi afgańskimi, przynajmniej po tych częściach, które wydawały się jakoś względnie bezpieczne. Mnie się Afganistan nie podobał był majestatyczny, te góry rzeczywiście robią wrażenie, ale jednak ta ubogość, ta surowość afgańskiego klimatu nie wzbudzała we mnie jakiegoś szczególnych zachwytów. Druga oczywiście pytanie pewnie Państwa dotyczy ludzi, relacji z ludźmi. No cóż, ja muszę powiedzieć, że nie spotkałem, i to mówię, a spotkałem wielu Afgańczyków, nie spotkałem Afgańczyka, który mi się nie podobał, w tym sensie, że wzbudził moje jakieś negatywne uczucia. Spotykałem się z talibami, spotykałem się z Afgańczykami uznawanymi, że tak powiem, za formalne władze. Mieszkałem w domu Afgańczyków i wszyscy oni, spotykałem się również z najbardziej zdemonizowanymi, przynajmniej w opinii publicznej, członkami afgańskiego ISIS. Wszyscy oni budzili jakąś moją sympatię, taką swoim jakimś, no, nie wiem, byli to ludzie sympatyczni, nic mi z ich strony nie groziło, nie czułem się zagrożony w żadnym momencie, więc wspominam ciepło wszystkich, dosłownie wszystkich Afgańczyków, z którymi miałem kontakt. Oczywiście byli też tacy Afgańczycy, którzy do mnie strzelali, więc jakby, no ale ich nie poznałem osobiście, no bo wyłącznie w postaci spadających rakiet czy moździerzy, które gdzieś tam się, albo strzałów oddawanych w różnych kierunkach, ale to jakby się tutaj, człowiek jest mniej ważny niż kula lecąca w jego stronę. Więc ja mam bardzo miłe wspomnienia z Afganistanu, w tym sensie z jakiegoś kontaktu międzyludzkich. Natomiast, tak już mówiąc troszeczkę poważniej, Afganistan jest, no znowuż wracam z dużym uporem do tego 79 roku, czyli to jest 40 lat wojny domowej, permanentnej wojny domowej, które sprawiało, że jest to państwo, naród, kraj, miejsce na ziemi wyjątkowe historycznie. Nie wyobrażam sobie drugiego tak straumatyzowanego miejsca, ludzi i sytuacji, jak Afganistan. Ludzi żyjących, no właśnie, w permanentnym zagrożeniu, jakimś takim wiecznym stresie bojowym próbujących uporać się ze skutkami, no właśnie tego w zasadzie całkowicie ciągłego zagrożenia wobec rodziny, wobec siebie. I to jest, to wydaje mi się najbardziej istotne, jeśli mówimy o Afganistanie. Często ludzie pytają, a czemu Afganistan jest taki ważny? Czemu, jaki to jest kraj? No jak Państwo pytaliście. No to właśnie mówię, dla mnie wojna jest tym, co determinuje Afganistan i Afgańczyków. Koszty psychiczne, koszty społeczne, koszty infrastrukturalne tego konfliktu widoczne są w zasadzie na każdym kroku. Pamiętam, pracował w misji PAHU, w Polskiej Akcji Humanitarnej, taki bardzo miły Afgańczyk, dobrze wykształcony człowiek, świetnie mówiący po angielsku, również mówił po polsku trochę, bardzo, bardzo przyjemny człowiek, który miał ten problem, że był jedynym żywicielem licznej rodziny. I migreny, jakie ten człowiek miał, potworne bóle głowy, które myśmy z przyjaciółmi próbowali jakoś leczyć, włożyliśmy go do szpitali, na prześwietlenia. No, lekarze rozkładali bezradnie ręce, mówiąc, no po prostu to jest stres. To jest koszt psychiczny bycia mężczyzną, na którego głowie on nie miał. Rodzice zginęli w czasie wojny. On w zasadzie utrzymywał całą swoją rodzinę. Psychiczne koszty tej sytuacji były dla niego tak silne, że no właśnie, że skutkowały tak potwornymi po prostu bólami głowy. I dla mnie chyba to jest kiedy prowadziłem nawet zajęcia na UJ-cie z państwem, to myślałem sobie, że jeśli mówimy o tych interwencjach, które rozważamy z punktu widzenia wojskowego, politycznego, a czego Amerykanie szukali w tych miejscach typu Irak, Pakistan, Afganistan, Somalia, to właśnie koszty psychiczne ponoszone przez mieszkańców tych regionów wydają mi się rzeczą trochę zapomnianą, ale niezwykle ważną i oddającą to, co się w tych miejscach dzieje tak naprawdę. No i oczywiście kraj jest strasznie biedny kraj. To jest bieda nieprawdopodobna. Znaczy, z taką biedą nikt z nas się nie spotkał, nie spotka, mogę śmiało to stwierdzić. I to na pewno jest coś, co obrazy tej biedy i tej beznadziei, to jest coś, co wywiozłem z Afganistanu i co do tej pory ze mną jest.
To bardzo ciekawe wszystko, smutne w dużej mierze, ale bardzo ważne słowa. I ja chciałam jeszcze zapytać tak trochę może bardziej osobiście, czy dalej ma pan doktor kontakt z jakimiś Afgańczykami poznanymi w czasie misji, czy nawiązał z kimś pan może jakąś przyjaźń, czy te relacje są utrzymywane?
Sporadycznie, szczerze mówiąc, nie jestem, znaczy nie tyle może człowiekiem starej daty, co po prostu kontakty przez telefon nawet, czy przez sieci społecznościowe są dla mnie, czy są, nie oddają absolutnie wartości kontaktów osobistych, które miałem z Afgańczykami. Mogę powiedzieć, że wielu z nich traktowałem ja jako przyjaciół, a oni mnie traktowali jako przyjaciela, więc te relacje były bliskie. Niestety oddalenie, niemożność wyjazdu tam po prostu ograniczyły te kontakty. Żeby czerpać z tych kontaktów albo ewentualnie coś dawać samym swoim przyjaciołom afgańskim, trzeba tam po prostu być. Trzeba tam być. Afganistan jest miejscem niezwykle, znaczy ludzie, Afgańczycy są ludźmi niezwykle towarzyskimi, lubią, jak to się ładnie mówi, biesiadować, lubią się spotykać. Ta przysłowiowa szklanka herbaty jest fundamentem społeczeństwa afgańskiego, to znaczy, że możliwość zajęcia miejsca, zasiadania za stołem i rozmawiania, czy też na ziemi, rozmawiania z innymi ludźmi jest takim fundamentem, tkanką społeczną, tą siatką, na której opiera się społeczeństwo afgańskie i relacje międzyludzkie. I tego się po prostu nie da zastąpić, nie da się tego zastąpić kontaktami takimi oddalonymi, więc to tyle. Bardzo dobrze wspominam wielu swoich przyjaciół afgańskich, którzy rozmawialiśmy o literaturze, pamiętam takiego poeta afgańskiego, Fahima Dashti, który był o tyle ciekawym, znaczy ciekawym, w ogóle fascynującym człowiekiem, ale był człowiekiem, na którego niemalże rękach umierał Ahmad Shah Massoud, bohater narodowy afgański, tadżycki zwłaszcza, który został zabity przez ludzi Al-Kaidy w 2001 roku na 9 września, na 2 dni przed atakami w Nowym Jorku i Waszyngtonie. I on wówczas był takim, działał razem z Ahmadem Shahem Massoudem i kiedy ten został ranny w zamachu, później zmarł, no właśnie Fahim Dashti również był ranny, stracił wzrok, stracił oko w tym zamachu. Jest bardzo znanym dziennikarzem afgańskim, ale też niezwykle takim afgańskim intelektualistą. Przy czym ten intelektualizm Afgańczyków, on jest taki bardzo staromodny, bo tylko w Afganistanie można sobie porozmawiać na przykład o niuansach twórczości Dostojewskiego. My w naszej kulturze zachodniej już posunęliśmy się w tym rozmawiamy, już krótko mówiąc, o Tokarczuk, o nowinkach kulturowych, a Afgańczycy, czy to przez swoje jakby takie, taką izolację, czy to przez warunki, oni wciąż tkwią w takiej klasycznej, można powiedzieć, mają do czynienia z klasyczną kulturą europejską, w związku z czym, no właśnie, tam można rozmawiać o Dostojewskim i takie rozmowy prowadziłem właśnie z Fahimem, którego kiedyś, zapamiętałem jego słowa, to chciałbym je przytoczyć, bo tak właśnie rozmawialiśmy o tej kulturze, o tym, o książkach, o różnych sprawach i w pewnym momencie go zapytałem, no to czego ty tu bronisz? Czego, bo on walczył z talibami, walczył z Rosjanami, walczył z talibami, no właśnie u boku Ahmada Szacha Masuda. Czego ty tu bronisz? I takie piękne słowa powiedział. Mówi, wiesz, kiedy już ci talibowie przyjdą do tego Kabulu, kiedy znowuż go zdobędą, my się wycofamy do Doliny Panjshiru znowuż, już kiedy nie będzie już o nic walczyć, kiedy już nie będzie niczego do obrony, to jeszcze będziemy bronili nieba nad głowami. I to mi się wydawało strasznie poetyckie. I to był taki człowiek właśnie. To jest taki człowiek. Mam dalej z nim jakiś kontakt. Ale to jest taki człowiek niesłychanie romantyczny, niesłychanie też idealistyczny. Zresztą kilkakrotnie go zapraszałem do Polski na spotkania, zwłaszcza z polską młodzieżą na Uniwersytecie, no niestety warszawskim, nie jagiellońskim. Wtedy jeszcze i pamiętam, że robił duże wrażenie tą swoją taką rewolucyjnością, ale również takim romantyzmem, no może być rewolucyjnym wśród Polaków. No bo to właśnie to są tacy ludzie się w Afganistanie zdarzają, którzy gdzieś mają dla których ważne są te podstawowe rzeczy, jak właśnie obrona nieba nad głową.
Byłoby wspaniale mieć go z wizytą u nas w Instytucie w Krakowie. To gdyby się udało, że jeszcze by przyjechał, byłoby cudownie. Bylibyśmy w pierwszym rzędzie chyba, na rzeczywiście pewno.
Macie Państwo, to chyba ta rozmowa chyba będzie inspiracją do tego, żeby o coś takiego się postarać.
Bardzo prosimy. To będzie wielka duma dla nas być inspiracją do takiego kroku.
Ja mam moje kolejne pytanie, no trochę już nas sprowadza na taką twardą ziemię.
Niestety.
Ale w takim szerszym obrazie, bo chciałem się zapytać, czy uważa pan, że polska polityka zagraniczna, na jakkolwiek byśmy nie definiowali tego regionu w Bliskim Wschodzie i w kręgu perskim, jest w ogóle dobrze prowadzona i czy Polska ma w ogóle potencjał, żeby stać się poważnym graczem na tym obszarze?
Nie.
Krótka żołnierska odpowiedź.
Dokładnie.
Nie, posłuchajcie Państwo i drodzy słuchacze. Polska polityka zagraniczna ma swoje jasno sprecyzowane interesy, rację stanu dotyczącą wymiaru bezpieczeństwa gospodarczego czy też no przede wszystkim bezpieczeństwa i gospodarczego, to są dwa najważniejsze wymiary polityki zagranicznej. I one są wąsko dość, dotyczą bliskiej polskiej zagranicy. To są relacje Polski z Rosją, relacje Polski z Unią Europejską, relacje Polski z Ameryką, plus oczywiście jakieś próby nawiązywania relacji gospodarczych z krajami egzotycznymi, nazwanymi egzotycznymi, ale to są państwa afrykańskie, państwa dalekiego, Bliskiego Wschodu, również Afganistan, ale te próby są, relacje gospodarcze, one są dość wątłe, wciąż jeszcze. Te inwestycje, polskie inwestycje zagraniczne są wciąż niewielkie, mało znaczące i Afganistan jest ostatnim w kolejności krajem, które, i to mówię bardzo szczerze, bardzo, 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 wydaje mi się, bez ściemniania po prostu. Afganistan byłby ostatnim krajem, jednym z ostatnich krajów, z którym Polska mogłaby nawiązywać bliższe relacje gospodarcze, na pewno jak inwestycyjne, ze względu na trwającą tam wojnę, ale też ze względu na to, że polski biznes jest jednak skierowany, czy to do wewnątrz, czy to bardziej w stronę europejską. Na pewno z pewnym ubolewaniem dużym ubolewaniem trzeba powiedzieć, że relacje polsko-chińskie, bo to jest najważniejsze, to powinien być przynajmniej, powinno być odniesienie do tego, do miejsca Polski w Azji, one również są no, dość skromne, ale to są ze względów, z takiego względu, że Polska, no, jak powiedziałem, lokuje swoje ambicje, lokuje swoją politykę zagraniczną, no właśnie w tym najbliższym naszym otoczeniu. Więc ja nie widzę, powiem szczerze, na pewno warto byłoby próbować takie relacje budować, ale nie widzę w najbliższym czasie możliwości na zbudowanie czegoś więcej niż jest to do tej pory. Czyli krótko mówiąc, jeśli chodzi o Afganistan, orzeszki, sprowadzanie orzeszków, dywanów i rękodzieła, a ze strony polskiej wysyłanie tam sproszkowanego mleka i cukierków. Bo tak to faktycznie wygląda wyglądało przynajmniej do niedawna, kiedy tym zajmowałem się jeszcze dość blisko.
No cóż, no to ta polityka zagraniczna rzeczywiście pewnie to, czy dokładnie tak jak pan doktor mówi, to nie jest może region jej główny, chociaż biznes przynajmniej w Zatoce się rozwija i polscy przedsiębiorcy tam zerkają coraz częściej w tym kierunku, także to też może ten biznes prywatny troszkę też się lubi oddzielać od tej głównej, centralnej misji, że tak powiem. No ale to zobaczymy, jak to będzie. No na pewno Afganistan tutaj jest wyjątkowym przykładem, bo ma swoje problemy.
Ja mówię przede wszystkim, ma pani rację, oczywiście. Ja mówię wyłącznie o krajach takich bardzo szczególnych, jak Afganistan właśnie. I te próby, te biznesowe były mizerne, są mizerne i pewnie takie pozostaną przez dłuższy czas. Oczywiście niestety nie mam rozeznania, co dzieje się w Zatoce, co dzieje się chociażby w relacjach Polski z Iranem gospodarczych. Było w tych krajach przekonanie, może tak powiem od swojej strony, jeśli chodzi o tego typu państwa, było przekonanie, że misje dyplomatyczne, ambasady będą organizowały życie gospodarcze dla biznesu polskiego. I jest to przekonanie słuszne pod tym względem, że rzeczywiście tak, ambasadorowie, ambasady powinny tworzyć warunki do spotkań biznesowych, do nawiązywania kontaktów, do promowania, umownie mówiąc, polskich produktów, czy też promowania produktów, no, przykładowo afgańskich w Polsce i zachęcania Polaków do jakiegoś, do nawiązywania takich kontaktów. I to jest absolutnie rola ambasadora i tutaj nie ma ambasady i tutaj nie ma wątpliwości. Natomiast moje doświadczenia z Afganistanu raczej szły w tym kierunku, że ci biznesmeni, którzy decydowali się, którzy próbowali wchodzić, nawiązywać jakieś relacje, chcieli zrzucać na ambasadę w zasadzie całość organizowania tego typu warunków. Kiedy ja zawsze powtarzałem, chcesz robić biznes w Afganistanie, to jest świetny pomysł. Są przykłady biznesmenów, którym się udało, konkretnie jednego, którego zawsze porównywałem do Wokulskiego, który również robił z lalki i Prusa, który robił interesy na wojnie z Rosją, więc taki człowiek również w Afganistanie funkcjonował i świetnie sobie radził, ale to był jeden warunek. On tam siedział na stałe. Nie przyjeżdżał tam raz na 3 miesiące doglądać biznesu, tylko po prostu tam został, pozostał, mieszkał, pracował, ponosił wszystkie koszty, nie tylko finansowe, z tym związane i udało mu się prowadzić biznes. Natomiast jeśli ktoś przyjeżdżał do Afganistanu, czy do Iraku, czy nawet do Pakistanu i sądził, że będzie można zrobić taki biznes na pniu, kupić, sprzedać, to oczywiście kupił, sprzedał na pniu, czasami został oszukany, czasami on oszukiwał, mówię o polskim biznesie i o afgańskim, ale z tego nie wynikała jakaś długotrwała współpraca. To były właśnie interesy robione na pniu. Kup, sprzedaj i ciesz się, że cię nie oszukali, albo martw się, jeśli zostałeś oszukany.
Rozumiemy.
A tak na koniec, czy chciałby pan jeszcze pojechać kiedyś na jakąś placówkę dyplomatyczną? I jeśli tak, to na jaką?
To jest bardzo trudne pytanie polityczne. Nasza rozmowa jest raczej o Afganistanie, a nie o polskiej polityce zagranicznej, więc chciałbym tutaj dyplomatycznie uniknąć tej odpowiedzi, ponieważ od 2015 roku nie jestem związany z MSZ-em, z przyczyn, których dyplomatycznie uniknę, na które odpowiedzi uniknę dyplomatycznie w tej rozmowie.
Rozumiemy.
Więc nie ma tutaj takiego rozważania. W moim przypadku, w przypadku wielu moich kolegów, nie ma rozważania, czy chcieliby pojechać na taką czy inną placówkę, czy znają się na takiej lub innej pracy w danym regionie. Zdaje się, że w MSZ-cie nie to się liczy w tej chwili.
Ale tak zupełnie w sferze marzeń, po prostu w jakimś miejscu być,
Niezależnie od MSZ-u.
niezależnie od MSZ-u i polityki, taki
Miałem
kraj.
takie, powiem inaczej, miałem takie marzenie, kiedyś stacjonowałem jako żołnierz z Iraku w Babilonie, pod murami odnowionymi przez Saddama Husseina bardzo nieudolnie dawnego Babilonu, czy starożytnego Babilonu. I zastanawiałem się kiedyś, kiedy wyjeżdżałem z Iraku w 2005 roku, zastanawiałem się, czy ja tu jeszcze kiedyś przyjadę. Już nie jako żołnierz, jako może turysta, chciałbym zobaczyć te mury, chciałbym zobaczyć, spotkać znowuż tych ludzi, zobaczyć te okolice. Nie udało mi się, minęło 15 lat i pewnie mi się to nie uda. Jeśli chodzi o Afganistan, chciałbym spotkać niektórych ludzi, to na pewno. Chciałbym tam pojechać i poczuć, jak to się ładnie kiedyś mówiło, romantykę służby dyplomatycznej i wojskowej, ale to nie jest ten kraj, to nie są te okoliczności, to nie jest ta sytuacja, więc to se ne vrati, to już do tego się nie wróci. Więc temat okres afgański w pewnym sensie zamknąłem, aczkolwiek nie zamknąłem do końca, ponieważ mam synka, którego z żoną przywieźliśmy, że tak powiem, z Afganistanu. Tam się począł i on jest takim dla mnie fajnym wspomnieniem na tego pięknego okresu w życiu na pewno.
To
Wciąż
piękne.
mu mówię, że pochodzi z Afganistanu. On tego jeszcze nie do końca rozumie. Ma dopiero 5 lat, ale to jest fajne osobiste wspomnienie z Afganistanu, które ze mną zostanie do końca życia.
Wspaniała, wspaniała pamiątka z Afganistanu i piękne zakończenie naszej rozmowy tym samym. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy panu doktorowi za
Dziękujemy.
poświęcenie nam czasu. Mamy
Również bardzo
nadzieję
dziękuję.
oczywiście na przyszłe rozmowy. Bardzo chętnie jeszcze się spotkamy, czy bardziej na żywo, czy bardziej wirtualnie. Mamy nadzieję, że nam się jeszcze uda.
Bardzo, bardzo chętnie, bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy.
No i to wszystko na dzisiaj. Mamy nadzieję, że się Wam podobało.
Mamy nadzieję, że dobrze się bawiliście, nie tylko przy dzisiejszym odcinku, ale przy tych wszystkich przez całe ostatnie pół roku. Z tego miejsca na koniec chcieliśmy Wam jeszcze oczywiście powiedzieć, że możecie do nas pisać, tak na naszych mediach społecznościowych, jak i na naszego maila.
Możecie też oczywiście odwiedzać naszą stronę, bo wydaje mi się, że rzadko was o tym informujemy. Możliwe, że są wśród naszych słuchaczy jakieś osoby, które nie wiedzą, że mamy stronę internetową www.stosunkowobliskiwschód.pl i właściwie od tego się wszystko zaczęło.
No właśnie, od tego się wszystko zaczęło. Możecie też wspierać nas na Patronajcie, jeżeli lubicie to, co robimy i Wam się podobają nasze materiały i nasze treści. A chcieliśmy oczywiście też wszystkim tym, którzy już są naszymi patronami, bardzo, bardzo podziękować.
Bardzo, bardzo nam to pomaga. Dzięki Wam możemy się rozwijać, inwestować choćby w sprzęt, którego używamy do nagrywania tego podcastu, i tych inwestycji różnych będzie dużo więcej. Dziękujemy Wam bardzo.
Dziękujemy i no już szykujemy się na te co najmniej kolejne 24 odcinki. Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.